Wydawnictwo dwieryby.pl prezentuje Strąki. Tęsknota zgłodniałego serca. Ojciec Wojciech Ziółek, jezuita. Homilia pierwsza. Z Ewangelii według świętego Mateusza. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie. Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
Rozpoczynamy Adwent. Czas oczekiwania i w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi nam o tym swoim przyjściu. I żebyśmy nie przegapili momentu Jego przyjścia, na które właśnie zaczynamy czekać, to podaje nam znaki, które temu przyjściu towarzyszyć będą. I mówi, że z przyjściem Syna Człowieczego będzie tak, jak było za dni Noego. Jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły i tak dalej. Takie będą znaki. Fajne znaki, prawda? Najfajniejsze, że takie bardzo konkretne, nie? To tak, jakby kogoś wysłać na dworzec i powiedzieć mu, słuchaj, wiesz, co tam taki mój znajomy przyjedzie, jakbyś go mógł odebrać. To jest taki mężczyzna średniego wzrostu, w średnim wieku, ma dwie ręce, dwie nogi. Oczy też ma. No, to się tam spotkacie. Będzie na dworcu. Konkretnie, prawda? No dobrze, no ale nie narzekajmy, bo to w końcu Pan Jezus powiedział, więc nie można pyszczyć za bardzo. I wróćmy do Ewangelii. Czyli jak Pan Jezus będzie przychodził, to będzie tak, że będą ludzie jeść i będą ludzie pić i będą się żenić i będą za mąż wychodzić. To trochę tak jak teraz, nie? Ciepło, ciepło. Kochani, to decydujące przyjście Pana Jezusa, na które czekamy, rozgrywa się właśnie w banalnej naszej codzienności, rozgrywa się w tym, co jest, rozgrywa się w tej szarej codzienności, tu i teraz. Nie tylko w tym znaczeniu, że wszystko się teraz, tu i teraz rozstrzyga, ale również w tym znaczeniu, że tu i teraz On jest obecny. Bo chrześcijaństwo to nie jest środek uśmierzający ból istnienia w ten sposób, że obiecuje jakąś złudną, przyszłą szczęśliwość. Chrześcijaństwo to jest światło, dzięki któremu widzimy na tyle jasno, że chociaż wokół nas mnóstwo trudności i mnóstwo obowiązków i zadań, to wszystko to możemy podjąć, bo wiemy, że to zmierza do szczęśliwego, do pozytywnego zakończenia. To pierwsza refleksja. Druga, słyszeliśmy, dwóch będzie pracowało w polu. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą przy żarnach pracowały. Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Znamy ten tekst, prawda? I powiedzmy sobie szczerze, że nieraz zdarzało się nam myśleć, ciekawe jakby to było ze mną, to tak jakby to przyszło i tam bym był jednym czy jedną z tych dwóch, to bym został wzięty czy zostawiony. tak trochę strach jest myśleć o tym. No ale nie wiem, czyście myśleli takie, czyście sobie zadawali takie pytanie bardziej podstawowe. To lepiej, żeby mnie wzięli, czy lepiej, żeby zostawili? To wzięli, to co to oznacza? Że wzięli go czy ją do nieba, a tę drugą pozostawili w niedoli i w biedzie? Czy to jest na odwrót, że tego jednego czy tę jedną wzięli na spytki, na tortury, a tę drugą czy tego drugiego zostawili w spokoju? Jak to jest? Co jest lepiej, być wziętym czy być zostawionym? No kochani, jeśli mamy być szczerzy wobec siebie, to trzeba odpowiedzieć, że nie wiemy. I to jest prawidłowa odpowiedź. Nie wiemy. I Pan Jezus dobrze wie, że nie wiemy. Ileż to razy tak było w naszym życiu, że coś, co się wydawało straszne i tragiczne, potem okazywało się, Boże, gdyby się to nie stało, to nie byłoby tego i tamtego. Nie wiemy. I Pan Jezus wie o tym i dlatego mówi, czuwajcie więc, bo nie wiecie, o której godzinie Syn Człowieczy przyjdzie. To czuwanie to nie jest stanie na baczność. To nie jest takie ciągłe, pełne napięcia, właśnie oczekiwanie. To jest takie spokojne patrzenie, to jest przyznanie się do tego, że nie wiem, i takie spokojne patrzenie na rzeczywistość i czytanie w niej znaków obecności Pana Boga, bo takie spotkania w tym moim życiu, bo takie słowa, bo tacy ludzie, bo takie poruszenia w sercu. Czuwanie, o którym mówi Pan Jezus, to jest takie patrzenie na moje życie, takie poplątane życie, takie, gdzie jest i dobro, i zło, patrzenie na to jako na historię miłości, bo jest w tym Pan Bóg. I trzecia refleksja. Dlaczego przyjście Pana Jezusa porównuje się do przyjścia złodzieja? Na litość boską, to co to za Zbawiciel, którego przyjścia mamy się obawiać tak jak przyjścia złodzieja? Żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, to zadajmy sobie inne. Jest w Ewangelii napisane, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjdzie złodziej, to by się strzegł. A kto mi powiedział, że ja jestem gospodarzem? A kto mi powiedział, że to wszystko wokół mnie to jest moje? Ale jeśli tak sobie wmówię, jeśli w to uwierzę, że jestem gospodarzem, jeśli wierzę w to, że to jest wszystko moje, no to rzeczywiście zaczynam o to drżeć. Tak jak kwoka na jajach, tak zaczynam o to wszystko ogarniać i to moje nie ruszać i żeby mi tylko tego nie zabrali. Jeśli uwierzę, że to moje, to kiepsko. A kończy się Ewangelia tym, że bądźcie gotowi. Gotowy to nie jest gospodarz, tylko gotowy to jest sługa do tego, żeby służyć. Bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Kochani, to nie domyślacie się, to jest to wszystko, co oznacza naszą codzienność. No co tam takiego w niej szczególnego? Gdzie tam Pan Bóg? Gdzie tam Jego obecność? Gdzie tam... Właśnie to oznacza, nie domyślamy się, że w takich zwykłych, szarych rzeczach może być on obecny. Patrzeć na swoje życie, codzienność swoją, jako na historię miłości, to nie tylko owoc Adwentu, to nie tylko coś, do czego dążymy, ale to również metoda, aby na Pana Boga i na przyjście Pana Jezusa owocnie czekać. Amen.
Elegia ku czci garbatej pokory.
Najpierw kilka słów wprowadzenia, a potem już samo rozważenie. Będę mówił o przypowieściach, żeby było wiadomo, o czym mówimy i czego dotyczą i przypowieści, i to moje o nich mówienie. Jedno zdanie takiej klasycznej, mądrej definicji, po to, żeby potem już mówić po ludzku, tak żebyśmy wszyscy mogli rozumieć. Mądra definicja jest autorstwa ojca Jankowskiego, Benedyktyna Steńca, który określił przypowieść w ten sposób, że jest to oparte na podobieństwie opowiadanie zmyślone, lecz w zasadniczych rysach prawdopodobne, które ma za zadanie wyświetlenie w stopniu dostępnym dla człowieka tajemnicy królestwa i jego istoty. Właśnie, w stopniu dostępnym dla człowieka. O to się będziemy starać, żeby wyświetlić istotę Królestwa Bożego. A co jest istotą Królestwa Bożego? Kochani, istotą Królestwa Bożego jest Pan Bóg. I jeśli Pan Jezus tyle przypowieści opowiedział i opowiadał tylko i wyłącznie po to, żeby nam pokazać, jaki jest Ojciec, kim On jest, jaki jest, jak postępuje, jak się do nas odnosi, co do nas czuje, to jest istota wszystkich przypowieści. Jedna przypowieść jest o tym, druga o innym aspekcie Ojca. Zawsze są o Ojcu, bo to Ojciec, Bóg, jest istotą Królestwa Bożego. Przypowieści to nie są moralizatorskie historyjki. Przypowieści to nie są takie historyjki z gotową puentą na końcu. Co należało udowodnić? I w związku z tym bardzo proszę, żebyście postępowali tak albo inaczej. Przypowieści to nie są historie opowiadane po to, żeby potwierdzić jakąś tezę ludzkiej, czy nawet i Bożej moralności. Pan Jezus opowiadał przypowieści jako takie bardzo proste, codzienne, z bardzo prostymi obrazami historyjki opowiadanie. Zrozumiałe dla słuchaczy, bo bazowały na wspólnym doświadczeniu, na codziennym doświadczeniu każdego z nich i mówiącego, i słuchaczy. Opowiadane były po to, żeby właśnie słuchacze mogli pojąć istotę. Co jest ważne w tym wszystkim? Otóż, kochani, ważne jest zaufanie Pana Jezusa do słuchaczy. Mówił o rzeczy najważniejszej, a mówił takimi prostymi historyjkami. Nie rzucał definicji, nie dookreślał, nie zawężał, żeby nie było czasem tam możliwości różnych interpretacji. Nie, o tak mówił, tak opowiadał. A to można było na tysiące sposobów zrozumieć, można było na tysiące sposobów odebrać. A on się tego nie bał. I zapewne było wielu takich, którzy chcieliby się dowiedzieć, ale dobrze, ale powiedz to tak czy nie? Bardzo proszę o konkretną odpowiedź, tak czy nie? Jak to w końcu mamy robić? O co w tej przypowieści chodzi? Proszę konkretnie odpowiedzieć. Nie da się w ten sposób przypowieści zinterpretować Jezusowych. Nie da się. A jak je interpretować? Jak powinno się interpretować? Jak trzeba? Otóż trzeba wejść w wewnętrzną logikę tych przypowieści, w kontekst tych przypowieści trzeba wejść, a kontekst jest taki, że są one opowiadane o kochającym i kochanym Ojcu przez kochającego i kochanego Syna. To jest kontekst miłości i tylko w tym kontekście mogą być one dobrze zrozumiane. Jeśli w tym kontekście je rozumiemy, to wtedy jest wszystko jasne. I chociaż jest możliwość, właściwie nieograniczona możliwość interpretacji, to kiedy będziemy to rozumieć i rozważać w kontekście miłości, to wszystkie te możliwe interpretacje będą właściwe, bo będą uwypuklały, podkreślały to, o co chodzi. Najlepiej się mówi na przykładach, również mówiąc o przypowieściach, najlepiej opowiedzieć jakąś przypowieść o przypowieści. I dlatego chcę powiedzieć taki przykład, skoro mowa o tym, że przypowieść to jest porównanie. Kochani, doświadczenie zakochania, doświadczenie miłości, znane i kochane przez nas wszystkich, prawda? Otóż w zakochaniu, wyobraźmy sobie sytuację, w zakochaniu mężczyzna mówi do kobiety: kotku, koteczku, Ona się nawet nie zastanawia wtedy nad tym, czy to ma jakieś realne odniesienie do rzeczywistości. Co ona rozumie? Ona rozumie, że to jest czułość, że to jest wyraz czułości, że to jest wyraz miłości, że to jest wyraz bliskości między nimi, bo taki jest kontekst. A wyobraźmy sobie teraz kogoś, kto jest poza tym kontekstem, albo nawet tę samą kobietę, która tam po iluś już latach, nazwijmy to nieco z tego kontekstu, wypadła. I tak zastanawia się, kotku? Ale że co? Że to znaczy się, że co, że ja zawsze jak jakaś trudna sytuacja, to na cztery łapy spadam? Czy co, że mu chodziło o to, że ja tak własnymi drogami chodzę? Czy co, że mi się oczy świecą? Albo że przy jedzeniu mlaskam, tak? A on nie mlaska? I kochani, zwróćmy uwagę, to wszystko są możliwe, tak logicznie możliwe interpretacje. Tylko że żadna z nich nie oddaje tego, o co w tym chodziło. Więc będę mówił o przypowieściach, ale będę się starał mówić w tym kontekście, w jakim przypowieści przez Pana Jezusa zostały opowiadane, czyli w kontekście miłości. Nie żadna egzegetyczna orka, nie żadne jakieś tam właśnie roztrząsanie każdego słowa na 10 razy, choć oczywiście według prawideł biblijnych wszystko. Jeszcze dwie rzeczy w tym wprowadzeniu. Jedna dotycząca tego, jak będę mówił, i druga dotycząca tytułu rekolekcji. Otóż tak, nie wiem, co tam sobie myślicie, ale tak sądzę, że na początku rekolekcji bardzo często pojawiają się takie pytania i oczekiwania, że no ciekawe, co powiem, nie? Przypowieści, bo przecież tu już różni byli, różnie opowiadali. No ale ciekawe, jakie będzie miał ujęcie. Tak mnie to nawet interesuje. Czy powie coś oryginalnego, czy... Otóż, kochani, chciałem zmartwić wszystkich i powiedzieć, że nie powiem nic oryginalnego. Nie powiem nic oryginalnego. Nie będzie żadnych fajerwerków, nie będzie żadnych teatralnych trików, nie będzie żadnych jakichś sztuczek znanych z retoryki. Będzie po prostu rozważanie, proste, zwykłe rozważanie Słowa Bożego po to, żeby ze Słowem Bożym skonfrontować moje życie i żeby to życie odnieść do Słowa Bożego i na odwrót. Ponieważ jesteśmy we Wrocławiu, to powiem tak, jak dawno temu swoje programy zaczynał wrocławski kabaret Elita. Niczego Państwu nie będziemy obiecywać. I jestem głęboko przekonany, że słowa dotrzymamy. Więc tak to właśnie będzie, jeśli chodzi o te rekolekcje. I na koniec wprowadzenia tytuł. Strąki, tęsknota zgłodniałego serca. Otóż, kochani, od razu mówię, że tytuł nawiązuje do tego, co znajdujemy w 15 rozdziale świętego Łukasza w przypowieści o synu marnotrawnym, o którym jest napisane, że chciał on napełnić swój żołądek strąkami, które żywiły się świnie, ale nikt mu ich nie dawał. Otóż przez te cztery wieczory chcę mówić o tych naszych różnych strąkach, o tych naszych różnych rzeczach, namiastkach,